Zbrodnia kielecka dzięki mediom jest wszystkim doskonale znana, jednakże media nie zawsze służą prawdzie i pojawiają się w nich przekłamania. O tych przekłamaniach będzie nam mówił pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak, którego bardzo serdecznie witam na naszej antenie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Obchody 60-lecia zbrodni kieleckiej odbyły się w czasie zmasowanej kampanii antypolskiej za granicą, by przypomnieć skrajnie tendencyjną i kłamliwą rezolucję Parlamentu Europejskiego oskarżającego nas o rzekomy antysemityzm i homofobię, a także trwające już kilka tygodni w Stanach Zjednoczonych nagłaśnienie co bardziej jadowitych polakożerczych fragmentów nowej książki Grossa Strach, antysemityzm w Polsce po Holokauście. Niedobrą rzeczą był również fakt, że na początku lat 2000 w Polsce z powodu atmosfery stworzonej przez rządy postkomunistów, która rzutowała na IPN, nastąpiło wyraźne cofnięcie w dociekaniu winnych zbrodni kieleckiej. Szczególnie wymownym dowodem tego był sławetny raport prokuratora Falkiewicza, który wyraźnie chciał się przypodobać rządzącym postkomunistom. Doprowadzając do umorzenia śledztwa w październiku 2004 roku, Falkiewicz wyraźnie odszedł od ustaleń swych poprzedników w śledztwach, sędziego Jankowskiego i prokuratora Mieleckiego. Oni wyraźnie akcentowali dowody zbrodni sowieckiej, generalnie komunistycznej w Gielcach. On starał się odrzucać, głosząc, że zbrodnia kielecka była jakoby wynikiem wybuchu spontanicznego polskiego antysemityzmu. Duża grupa naukowców, w tym ponad 60 profesorów, starała się przeciwstawić takim zafałszowaniom prawdy o zbrodni w Kielcach. Efektem był ich list otwarty, drukowany w naszym dzienniku i przedrukowany w niedzielę w naszej Polsce. List, który stanowczo domagał się wznowienia pochopnie umorzonego śledztwa w sprawie zbrodni kieleckiej i odtajnienia materiałów wszystkich dotychczasowych śledztw w tej sprawie, począwszy od 1991 roku. Środowiska rządzące w Polsce były na tym tle w trudnej sytuacji. Sprawiał to przede wszystkim pełen sprzeczności tom IPN, wydany tuż przed 60. rocznicą zbrodni. Z jednej strony zawiera on pełen uproszczeń i przemilczeń raport prokuratora Falkiewicza, z drugiej strony zaś w pełni sprzeczny z nim w wymowie parusetstronicowy wybór materiału śledztw zawierający bardzo wiele przykładów nieczystej gry władz komunistycznych w całej sprawie. Ostatecznie obchody 60-lecia zbrodni w Kielcach odbyły się bez udziału prezydenta z powodu choroby, ale także bez udziału premiera, marszałka Sejmu i marszałka Senatu. Stronę rządzącą reprezentował podsekretarz stanu Juńczyk Ziomecka, wicepremier Ludwik Dor i minister Nafotyga. Mam dość mieszane uczucia, jeśli chodzi o przeczytany w czasie uroczystości kieleckich list prezydenta Kaczyńskiego. Z jednej strony był on na pewno tekstem o wiele lepszym niż wygłoszone 10 lat wcześniej w Kielcach przemówienia reprezentujących ówczesny rząd postkomunistyczny Cimoszewicza i Rosatiego. Tamte teksty sprzed 10 lat obfitowały tendencyjnością i skrajnymi atakami na polski antysemityzm, przeprosinami w imieniu narodu polskiego, zamiast przeprosin za popełnioną przez komunistów zbrodnię. Przeprosin, które powinni wygłosić spadkobiercy partii komunistycznej. Prezydent Kaczyński nie ukrywał, że jest jeszcze wiele do zbadania i opisania sprawy zbrodni kieleckiej. Przypomniał, że jedna z wersji mówi, że była to prowokacja narzuconych Polsce komunistycznych władz we współpracy ze stalinowskim NKWD. Piętnując haniebny charakter zbrodni popełnionej w 1946 roku na 37 Żydach w Kielcach, prezydent Kaczyński ostro sprzeciwił się tym opiniom i wypowiedziom, które dążą do umocnienia stereotypu Polaka antysemity. Szkoda jednak, że nie powiedział wprost o obecnej fale antypolonizmu. Szkoda, że zabrakło wypowiedzi innych przedstawicieli rządu poza jednozdaniową wypowiedzią minister Fotygi. W tej sytuacji uroczystość zdominowały wypowiedzi kilku przedstawicieli strony żydowskiej, które na ogół wyraźnie skupiały się na akcentowaniu wyjątkowości tragedii kieleckich Żydów, przedstawiały ją jako efekt antysemityzmu, wyraźnie podważając tezy o zbrodni komunistycznej. W ten sposób jakby zbrodnia kielecka została wyizolowana z szerszego kontekstu, z całości sytuacji Polski w 1946 roku, całego ówczesnego dramatu naszego kraju. Szkoda, że zabrakło wypowiedzi ze strony polskiej, pokazujących, że ówczesne czasy to był nie tylko dramat Żydów, ale również dramat Polaków i generalnie Polski, zdradzonej przez aliantów zachodnich w Jałcie, brutalnie zniewolonej przemocą przez kolejnego raz sowieckiego okupanta. W czasie, gdy tyle mówiono o ofiarach żydowskich, zabrakło przypomnienia, że w pierwszych latach powojennych i w ogóle w okresie do 1956 roku zginęło wiele więcej Polaków, którzy padli ofiarami prześladowań władz komunistycznych. Ofiarami zbrodni padali najszlachetniejsi bojownicy AK. Zbrodnia kielecka nie była zaś niestety czymś wyjątkowym w ówczesnym świecie. Dość przypomnieć choćby wymordowanie w 1948 roku 260 Arabów w miejscowości Deir Yassin przez bojówki późniejszych premierów izraelskich Begina i Shamira. Nigdy tej zbrodni w Deir Yassin nie rozliczono i nie ukarano. Szczególnie irytujące były otwierające uroczystości krótkie przemówienie prezydenta Kielc-Lubawskiego, wyraźnie zakłamane. Zarzucił on, że niektórzy z ignorancji lub wyrachowania zacierają prawdę o zbrodni kieleckiej. Otóż właśnie ten zarzut należał postawić właśnie jemu, prezydentowi Kielc, jako szczególnie odpowiedzialnemu za deformujący prawdę napis na tablicy przy pomniku ofiar kieleckiej zbrodni. Napis zatwierdzony niedawno przez Radę Miejską Kielc. Pisał o tym nasz dziennik w tekście krzywdzący napis. Napis, jaskrawo depcząc prawdę historyczną, stwierdzał, że Polacy zostali zamordowani przez podburzony tłum, podczas gdy w rzeczywistości zostali wymordowani przede wszystkim przez żołnierzy KBW i milicjantów, a więc formacje związane z ówczesnym reżimem. Mam nadzieję, że w czasie wyborów samorządowych mieszkańcy Kielc będą pamiętać o nieodpowiedzialnym zachowaniu prezydenta i członków Rady Miejskiej Kielc, którzy nie zadbali o pełną dokładność tak ważnego zapisu. Zaakceptowali kłamliwy napis na pomniku w imię sobie tylko znanych intencji. W trakcie obchodów kieleckich zabrakło przypomnienia prawdy o całej złożoności stosunków polsko-żydowskich w pierwszych latach powojennych i w ogóle w dobie stalinizmu. To tak świetnie wyraził publikowany właśnie 4 lipca w naszym dzienniku znakomity wręcz raport księdza biskupa Czesława Kaczmarka o zbrodni kieleckiej. Powstały niedługo po tej zbrodni. Przypomnę tu, że nawet Bożena Szajnow, która jest aż nadto skłonna do wyrażania przesadnych uwag na temat rozmiarów polskiego antysemityzmu, nie ukrywała niedawno obrazu całej złożoności ówczesnych stosunków polsko-żydowskich. Pisała we Wprost 9 lipca 2006. Część ludności żydowskiej związała się z aparatem represji. Bardziej istotne wydaje się to, że reprezentanci Żydów głosili akceptację nowego ustroju, jednocześnie atakując istotne dla Polaków symbole jak AK czy rząd w Londynie. Z badań w archiwach MSZ jednoznacznie wynika, że komuniści chcieli ze swoich przeciwników, czyli rządu emigracyjnego i opozycji, zrobić antysemitów, by ich skompromitować w oczach światowej opinii publicznej. Podobnie działo się w kraju. Maria Dąbrowska w dziennikach z 1945 roku opisuje, jak na ulicach rozlepiano plakaty „Chwała bohaterom getta warszawskiego” obok osławionego plakatu AK „Zapluty karzę reakcji”. Tyle Bożena Szajnow. A teraz przypomnijmy, że tę jakże złożoną prawdę o tamtych czasach całkowicie zacierają oszczercze, polakożercze teksty Jana Tomasza Grosa. Tym bardziej oburzający jest fakt, że właśnie Grosa fetuje się w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, drukując jego gomniasty, kłamliwy tekst na temat Polaków i zbrodni kieleckiej. Teksty Grosa nagłaśniają też Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita. Szczególnie oburzające są kłamstwa na temat zbrodni kieleckiej i dyskusji na jej temat zaprezentowane w debacie publikowanej na łamach najnowszego numeru Tygodnika Powszechnego z 9 lipca. Związany przez lata z Żydowskim Instytutem Historycznym, a dziś pracujący w IPN, historyk Andrzej Żbikowski twierdzi, wbrew powszechnie ustalonym faktom, załóżmy, że w czasie pogromu było na plantach 2000 ludzi. Jeśli dołożymy ich rodziny, to w całych Kielcach zapewne około 10 tysięcy ludzi było jakoś dotkniętych tym wydarzeniem. Teza ta powiela kłamstwa dawnej propagandy komunistycznej o rzekomym dużym tłumie i szczególnie morderczej roli tłumu. W rzeczywistości już sędzia Jankowski, jako pierwszy badający po 1991 roku sprawę zbrodni kieleckiej, dowodził, że tłum nigdy nie liczył więcej niż 200 osób. Nawet tak krytykowany przeze mnie prokurator Falkiewicz przyznaje, że tłum nigdy nie liczył powyżej 500 osób, a tylko kilkadziesiąt z nich zachowywało się szczególnie agresywnie. Sędzia Jankowski stwierdzał wręcz, że zdecydowaną większość tłumu stanowili gapie, głównie młodzież. Jak historyk Żbikowski może więc powielać kłamstwa przeciwko jednoznacznym ustaleniom sądowym w sytuacji, gdy nawet warunki terenowe przed domem na plantach uniemożliwiały zgromadzenie się więcej niż 500 osób? Inne jaskrawe kłamstwo w debacie Tygodnika Powszechnego. Socjolog Michał Bilewicz atakuje mnie za to, że zwalam winę za zbrodnie na zewnętrzne okoliczności. pisze, że najpierw oskarżam komunistów, gdy jednak dochodzę do wniosku, że obwiniając ich, obwiniłbym Polaków, wprowadzam niejakiego Diomina, wysokiego rangą oficera NKWD, który miał koordynować wszystkimi działaniami związanymi z pogromem. To, co mówi socjolog Bilewicz, jest jaskrawym kłamstwem. To nie ja pierwszy wprowadziłem osobę oficera NKWD Diomina, lecz były oficer żydowskiego pochodzenia Michał Enciński w świetnej książce wydanej w 1982 roku po angielsku w Nowym Jorku. Piszę o tym w naszym dzienniku z 27 czerwca 2006 roku. Bilewicz insynuuje mi, że pisałem, iż Diomin miał działać w Tel Awiwie, co oznaczałoby, że sugeruje jakieś rzekomo żydowskie spiskowe tropy prowokacji kieleckiej. Czytelnicy naszego dziennika mogą łatwo sprawdzić w numerze z 27 czerwca, że nic takiego nie pisałem o Diominie, a fałszerz z Tygodnika Powszechnego po prostu wyssał z palca całe kłamstwo na mój temat w tej sprawie. Przyglądając się temu, co działo się w mediach elektronicznych 4 lipca, trzeba powiedzieć, że szczególnie deformowano prawdę o Kielcach 1946 roku. W TVN-ie i Polsacie. TVN sławił się również ogłoszeniem 4 lipca jakiejś przeraźliwie zmanipulowanej sondy, według której aż 67% osób miało uważać, że Polacy są antysemitami, a tylko 33% temu przeczyło. TVN przeżyło jednak również swoistą wpadkę. Zaprosiło 4 lipca, gdzieś koło godziny 17, do skomentowania sprawy zbrodni kieleckiej młodego historyka z IPN Jacka Żurka, autora świetnego wyboru materiałów śledczych o zbrodni kieleckiej. Ku konsternacji, wielkiej konsternacji redaktora TVN, Żurek okazał się całkowicie niepoprawny politycznie. Jednoznacznie wciąż akcentował twierdzenia o odpowiedzialności NKWD i polskiej bezpieki za całą zbrodnię kielecką. Na próżno próbował redaktor TVN zbić go z tropu. Znamienne dla atmosfery w dzisiejszych mediach jest to, że główne media elektroniczne, zarówno stacje komercyjne jak TVN i Polsat, ale nawet telewizja publiczna Wilcztajna, przemilczały w ogóle istnienie listu otwartego ponad 60 profesorów z prawa zbrodni kieleckiej. Podobnie postąpił Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita. Oto jaki mamy obraz prawdy w bardzo wpływowych mediach. Mój o prawdę będzie trwał. Tym mocniej więc chciałbym podziękować Radiu Maryja, Telewizji Trwam, naszemu dziennikowi, naszej Polsce, za liczne komentarze prostujące fałszowania. Przede wszystkim musimy jednak przeciwstawić się coraz bardziej zbierającej na sile zagranicznej kampanii antypolonizmu w związku z polakożerczą książką Grossa. Tu musimy jednak oczekiwać na dużo większą niż dotychczas aktywność władz i parlamentu. Kilka dni temu wysuwałem w Radiu Maryja opinię, że Gross jako skrajny antypolski oszczerca nie powinien być w ogóle wpuszczany do Polski. Później usłyszałem od jednego ze znanych publicystów odmienną opinię, że należy go wpuścić do Polski, ale natychmiast potem wystąpić wobec niego z zarzutami sądowymi za jaskrawe, haniebne oszczerstwa. Myślę, że to jest najwłaściwsza propozycja. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy również, panie profesorze, za tę analizę i przypomnienie nam nie tylko wydarzenia, ale również komentarzy mediów na temat obchodów 60-lecia zbrodni w Kielcach. Mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Szczęść Boże.